obecnie siostra Wysocka usłyszy nam wiersze.
Te poranku niedzieli prośba się wnosi do Pana. Może Pan Jezus swej łaski udzieli, miłość będzie nam dana. Miłości ogniwem połącz nas, Panie, a serca rozpal jak żar. Ku Tobie wnosimy oto błaganie, ześlij nam łaski swej dar. Miłości ogniwem opleć nas, Panie, a złoty zalśni Twój blask, a Twoja miłość niech przy nas zostanie, uczyni zdroje Twych łask. Miłości łańcuchem uwiąż nas, Panie, przy zbroju żywych Twych wód. Niech Twoja miłość przy nas zostanie, uczyni przemiany Twej cud. O Panie, niech płomień Twój nas grzeje, a płomień niech grzeje wśród nas. Ta miłość gorąca nas wszystkich ogrzeje i wzmocni nas wspólnie zły czas. A kiedy ciosna by znienacka uderzy, Panie, od złego nas broń, bo szatan z zasadzki ten cios wymierzy, od niego też nas chroń. I ręką swą możną wieść nas mógł, Panie, po drodze swej prowadź sam. Ku Tobie wnosimy nasze błaganie, więc dążmy w niebieskich bram. Dziękujemy.
Obecnie wykładem nam usłyszy brat Wiśniewski. Brat proszony jest.
Proszę braterstwa, znów zebraliśmy się, ażeby Słowo Boże było przedmiotem naszych rozważań. I rzeczywiście Biblia posiada tyle miejsc, z których każde jest dla nas wielką nauką. Ponieważ w tym, co przedtem napisano, zawsze jest jakaś nauka dla nas, żyjących obecnie, ponieważ sprawy opisywane kiedyś, one w proroczy sposób rzutują na czasy nasze. Jak również dzieje różne z przeszłości i sposób zachowywania się ludu Bożego w tamtych czasach jest dla nas również nauką, ponieważ świat jest zawsze jednakowy, a lud Boży, który chce być wierny Panu, też ma jedno usposobienie, dlatego też doświadczenia dawnych przeszłości ludu obecnego jest podobne, gdyż nic innego nie dzieje się pod słońcem, jak ścieranie się zła z dobrem. Nasza lekcja dzisiejsza będzie około pewnego rozdziału 16 Dziejów Apostolskich, w którym pisarz, a jest nim Łukasz, nie apostoł, ale ewangelista, lekarz, o którym apostoł Paweł mówi, lekarz miły, wierny towarzysz apostoła Pawła, który opisywał jego doświadczenia. I rzeczywiście Pan tak zrządził, że te sprawy rozwijającego się pierwotnego Kościoła są nam znane, są nam bliższe, dzięki takiemu właśnie historycznemu, czy też pamiętnikarskiemu sposobowi ujmowania tych spraw, które były w tym czasie, kiedy Pan przez apostoła Pawła napełniał Ewangelią okoliczne narody, nie Palestynę, bo Palestynę opracował ktoś inny. Był nim nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, jak również i apostołowie. Lecz tego to szczególnie nasz Zbawiciel użył, żeby opowiadał imię Jego między poganami. To był właśnie człowiek wyjątkowy. Jego użył, ażeby imię zanieść do pogan. Może Żydzi nie potrafiliby tak wnikliwie uczynić tego, jak uczynił to apostoł Paweł, ponieważ on wychowany na obczyźnie, aczkolwiek w duchu prawdziwie izraelskim, będąc obywatelem rzymskim, a ponadto będąc człowiekiem wykształconym, potrafił stanąć przed każdą instancją. Potrafił się uniżyć, opowiadać biedakom, a potrafił również stanąć przed królami, a nawet przed najwyższą władzą pogańskich uczonych i zdać sprawę odważnie i umiejętnie z tej nadziei, jaka w nim była. Dlatego też to był pionier. Nie można go porównać z żadnym z dzisiejszych ludzi. Dlatego, że on był napełniony Duchem Pańskim, to był jeden z apostołów, którzy po naszym Zbawicielu otrzymali większą miarę Ducha niż jakikolwiek człowiek żyjący potem. A więc możemy zauważyć, że Dzieje Apostolskie, rozdział 15 przy końcu, opisuje, w jaki to sposób apostoł Paweł i towarzysze byli wyposażeni przez zbór w Antiochii, ażeby znów wypuścili się w świat, głosząc Ewangelię. To był ich, że tak powiemy, to była ich baza wypadowa, Antiochia syryjska. Tam byli bracia, którzy byli z Żydów, ale był to pierwszy zbór, gdzie pogan raczej było więcej niż Żydów. Dlatego też apostoł Paweł tam miał silne podparcie wśród tych braci i on stamtąd robił wypady. Są takie trzy podróże w jego życiu. Pierwsza i druga dotyczyła ewangelizacji tych bliskich narodów, a trzecia podróż to była już w więzach, gdy on podróżując w więzach zajechał aż do Rzymu pod eskortą. On również i w tej podróży też głosił, ale możemy zauważyć, że on już był na oku sykarystów żydowskich i lepiej było, że on był pod osłoną władzy świeckiej, bo gdyby był na wolności, wówczas Żydzi zaprzysiężeni z pewnością odebrali mu bardzo szybko życie. Dlatego też jest powiedziane, że jeden z towarzyszów apostoła Pawła, Barnabasz, wspólnie z Pawłem umawiali się, w jaki to sposób zorganizować tą ekipę ewangelizacyjną. Barnabasz chciał, żeby wzięli ze sobą Jana, którego zwano Markiem, ale apostoł Paweł coś się sprzeciwił swojemu staremu towarzyszowi i zaprotestował żywo, że jego ze sobą nie weźmie nigdy. Dlaczego? Dlatego, że on, gdy trzeba było wyruszyć w pewne niebezpieczniejsze tereny pogańskie, to on widocznie troszkę zdrefił i nie chciał iść. Dlatego też apostoł Paweł nie chciał mieć bojaźliwego towarzysza i między nimi dlatego też był spór wielki. A ponieważ Barnabasz względem, czyli ten Jan Marek był względem Barnabasza jakimś tam powinowatym, dlatego też Barnabasz miał więcej serca dla tego Marka i wziął sobie Marka do pomocy. A Paweł obrał sobie Sylę i każdy poszedł swoją drogę ewangelizując. Barnabasz poszedł na wyspę Cypr, a apostoł Paweł, wziąwszy ze sobą Sylę, poruczonej łasce Bożej przez zbór w Antiochii, rozpoczął tą drugą podróż swoją ewangelizacyjną. No i jest powiedziane, że gdy przyszedł do Derby i do Listry, to był tam niektóry uczeń, a nazywał się jak Tymoteusz. On był synem Żydówki, a ojciec jego był Grekiem. I wszyscy bracia dawali świadectwo z okolicznych miejsc, że to jest naprawdę solidny młodzieniec. Apostoł Paweł zauważył w nim wielką wiarę, wziął go ze sobą, ale dla Żydów, którzy byli bardzo pod względem zakonu czuli, to obrzezał go, żeby nie robić zgorszenia wśród tych chrześcijan z Żydów. I proszę braterstwa, objeżdżał wszędzie, opowiadając te ustawy, jakie były postanowione na tak zwanym pierwszym soborze jerozolimskim. A w tym pierwszym soborze były omawiane pewne sprawy, które drażniły bardzo Żydów, ponieważ poganie, nie będąc pod zakonem, nie przestrzegali pewnych przepisów, co było rażącym dla Żydów. Dlatego uczyniono pewne takie klauzule, z którymi chodzono wszędzie, żeby bracia z Żydów nie gorszyli braci z pogan. No jest powiedziane, że gdy przeszli przez Frygię i Galacką krainę, zawciągnięci byli od Ducha Świętego, aby tam nie opowiadali Słowa Bożego. Są to, proszę braterstwa, północne strony Azji Mniejszej. Apostołowie szli tam, gdzie uważali, że trzeba byłoby iść. Ale jednakowoż te stronnice Pisma Świętego pokazują, że ich krokami to kierował ktoś, który lepiej wiedział, gdzie należy iść głosić Ewangelię. W jaki to się sposób działo, że ten Duch Święty zawciągał ich, to my obecnie wiemy. Być może, że byli to prorocy po zborach, którzy prorokowali w sposób, że tak powiemy, z góry nadany, żeby oni szli tu lub tam. Ewentualnie silny wpływ na ich umysł spowodował, że oni czuli, że tam nie należy iść. Dlatego też przyszli do Mizji. Mizja, proszę braterstwa, a potem do Bityni. Są to prowincje zachodniego nad brzegiem Morza Egejskiego na wschodzie, ponieważ cała ta rzecz jeszcze jest opisywana, że apostołowie poruszają się i ewangelizują bliski, że tak powiemy, Azję Mniejszą. I to są prowincje dawnej Mniejszej Azji, do Bityni na przykład, na północ, północna część Azji Mniejszej. Chcieli tam pójść te rejony północne, północno-wschodnie. Ale pisze, że znów Duch Jezusowy im nie dopuścił, żeby tam poszli. Im się zdawało, że tam, gdzie jest dużo Żydów, to do nich trzeba byłoby iść. Jednakowoż Pan widział, że wśród tej większej ilości Żydów w tamtym rejonie widocznie nie ma takich serc, a przynajmniej są miejsca, które wymagają szybszego zewangelizowania ich, dlatego też pisze, że Duch Jezusowy im nie dopuścił. Bardzo często tak bywa, że człowiek by chciał coś innego, ale Bóg tak kieruje, że wychodzi zupełnie co innego, prawda? Mojżesz chciał wejść do ziemi obiecanej, chciał, ale Bóg mu powiedział, ty możesz popatrzeć, ale tam nie wejdziesz. Tak samo Dawid też chciał pewną rzecz. On chciał Panu zbudować kościół. Ale Bóg mówi, nie. Ty jesteś mężem krwi, za dużo krwi wylałeś. Ty kościoła nie zbudujesz. Zbuduje twój syn. I zbudował świątynię kto? Salomon. Wtedy minąwszy Mizję, wstąpili do Trojady. Trojada, proszę braterstwa, to jest port. Port nad Morzem Egejskim, ale jeszcze właśnie w tej Azji. Wtedy minąwszy Mizję, wstąpili do Trojady i pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Teraz ma widzenie. Tam mu Bóg nie kazał iść, tu nie kazał iść, poszedł na port. No i teraz co? Widzenie jest. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do Macedonii, a ratuj nas. a ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, że nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. A więc tu już jest pewne widzenie. Kierownictwo, oni zrozumieli, że to widzenie jest od Pana. Pewien Macedończyk, no Macedończycy znani byli ze swojego, że to byli ludzie postępowi. Dlatego też Bóg zauważył, że tam widocznie w Macedonii są serca i ich trzeba będzie zaznajomić z tą cenną obietnicą, z tym powołaniem, żeby te skarby przyszłego dziedzictwa nieśmiertelności zanieść tym postępowym ludziom. No i możemy powiedzieć, że Bóg życzy sobie ludzi postępowych, czy takich zastarzałych ortodoksów. Nie. Bóg lubi, jak ktoś ceni dawne przeszłe rzeczy, ale nie chce, żeby człowiek stanął w miejscu i nie był człowiekiem postępowym. Bo plan boski postępuje, wyrozumienie postępuje i człowiek musi w życiu postępować coraz dalej. Człowiek postępowy to jest człowiek, który się chce uczyć, który ze złego będzie szedł i robił postęp. Dlatego też ci Macedończycy właśnie to byli ludzie, którym widocznie Bóg chciał zanieść tą Ewangelię. Ale pisze, ja ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali. Tutaj dotychczas ten apostoł, czyli ten Łukasz, opowiada, że oni szli, Paweł szedł, towarzysze szli, a tutaj to pierwszy raz się wyraził. Zaraześmy się starali. To co to znaczy? A tu już jest wątek, że im towarzyszył, że on opisywał, ale w gruncie rzeczy to towarzyszył im Łukasz. Od tej pory zaczął towarzyszyć Łukasz. I jakobyśmy się przepuścili do Macedonii, będąc tego pewni, że nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. Puściwszy się tedy z Trojady, prostośmy bieżeli do Samotracji, a nazajutrz do Neapolu, a stamtąd do Filipowa. Jak inne teksty podają, była to 5-dniowa podróż. Tak na lądzie, jak również i na morzu. 5 dni trzeba było to. Bieżeli do Samotracji, a stamtąd do Filipowa, które jest pierwsze miasto tej części Macedonii. A więc Macedonia to jest część, prowincja wschodnia Grecji. Przejechawszy Morze Egejskie, znaleźli na drugiej stronie do Neapolu i do Filipowa. A więc to wszystko są Filipów. To jest również miasto, proszę baterstwa, portowe, Neapol. Filip. Dzisiaj jest tak zwana Kawalla, które jest pierwsze miasto tej części Macedonii osadzonej i zostaliśmy w onym mieście przez kilka dni. No, możemy powiedzieć, że oni nareszcie stanęli pierwszy raz na gruncie europejskim. I to jest bardzo ważna rzecz. Pierwszy raz Ewangelia przyszła na grunt europejski. I teraz czytamy tak. A w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie zwykły bywać modlitwy. A usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się tam były, zeszły. A więc w dzień sabatu wyszli przed miasto nad rzekę. Wyszli przed miasto, to znaczy nie w samym centrum, ale przed miasto, w miejsca mniej uprzywilejowane. Bo przeważnie tam, gdzie są miejsca mniej uprzywilejowane, to Bóg stara się widzieć ludzi i uprzywilejować ich. Taka jest boska metoda. Że coś świat poniża, to Bóg chwałę daje. Nad rzekę pośli. Prawdopodobnie to było w jakiejś szopie, gdzie zwykły bywać modlitwy. Z pewnością byli tam zebrani Żydzi dla chwalenia Boga. Tam nie mówi o poganach. Żydzi wierzący gdzieś tam na skraju miasta, w miejscach mniej uprzywilejowanych, starali się chwalić swojego Boga. I apostoł Paweł szukał tych, którzy Boga chcieli chwalić. Gdzie były zwykłe modlitwy, proszę paterstwa, czy zwyczaj modlitw, zwyczaj robienia zebrań, to jest zwyczajem złym, to jest dobry zwyczaj. Apostoł Paweł w 17 rozdziale też mówi, wtedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez trzy sabaty kazał im z pisma. A on według zwyczaju szedł tam, gdzie się zbierają ludzie, którzy szukają Boga. Ale powiedziane jest, że niektóra niewiasta imieniem Lidia, która szarłat sprzedawała w mieście tyjatyrskim, Boga się bojąca, słuchała, której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił. Miasto tyjatyrskie słynęło z wyrobu purpury. Ono było znane z historii, a Pismo Święte w tym wypadku potwierdza to, co historia i wykopaliska mówią, że Tyjatyra była miejscem, które słynęło z wyrobu purpury. Nawet teraz odnajdują różne napisy różnych korporacji farbiarzy purpury. Lidia widocznie zajmowała się również tego rodzaju rzemiosłem, które sprzedawała w mieście tyjatyrskim. Oczywiście Tyjatyra nie była w Europie. Ona musiała przejechać ze swoimi wyrobami przez Morze Egejskie na wschód i tam właśnie w tej Azji dopiero sprzedawała swoje wyroby. Ale jest mowa, że Pan otworzył jej serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił. A więc tu widzimy pierwsza osoba, która odpowiedziała właściwie na zew Ewangelii, na słowa apostoła Pawła. Pan otworzył jej serce. To ciekawe wyrażenie. To jest coś w podobieństwie do kwiatów, które bywają zamykane, są zamknięte do czasu, a potem jak promień słoneczny podgrzeje, rozwinie się wówczas kwiat, otwiera się i cała jego piękność i woń jest widoczna. Dlatego też otwieranie kwiatów to jest działanie i moc ciepłych promieni słonecznych. I Pan również otwiera na oścież obojętne, zziębnięte, zastygłe i skamieniałe nieraz serca w tym świecie. A naszym zadaniem jest co? Żeby wystawić serce tak jak kwiat na działanie tej Ewangelii Bożej. A Pan, który daje wzrost i rozkwit, to jest właśnie nasz Bóg. Te słońce, Chrystus, te słońce sprawiedliwości, które gdy przyjdzie czas, to wszystkie skamieniałe serca poruszy i wszyscy otworzą swoje serca na promienie Ewangelii Bożej. Pismo Święte mówi, że ona była Boga się bojąca. Była bogobojna. To znaczy, że ona nie przychodziła na zebranie dla odmawiania zwykłych modlitw, lecz jej usposobienie, jej duszę zalegała głęboka cześć dla Stwórcy. Głęboka tęsknota za pokojem, za czymś wyższym, co jest tu na ziemi, a nawet za tym rzemiosłem, które było tak bardzo cenione u drugich, to ona wiedziała, że są jakieś skarby, jakieś wyżyny, wyższej ona pragnęła ich. I gdy przyszła właściwa chwila, to ona zrozumiała, że słowa apostołów to są tym, na co jej dusza czekała z tęsknotą od młodości. Dlatego też, kto przychodzi na nabożeństwo tylko dla zwyczaju, dla tradycji, no bo tak trzeba, lub tylko dla wzbogacenia umysłu nowymi, jakimiś mądrymi myślami, ten prócz chwilowej podniety i przelotnego nastroju nie wyniesie z tego nabożeństwa nic więcej. A co Bóg chce, żebyśmy odnieśli z takiego zebrania? On chce, żebyśmy otworzyli nasze serce. On chce poruszyć nasze sumienia. On chce uświadomić w nas poczucie grzechu, że my nie jesteśmy tacy sprawiedliwi, jak nam się zdaje. Że my potrzebujemy od Boga łaski, że my nie jesteśmy samowystarczalni, że my nie jesteśmy sprawiedliwi tylko dlatego, że nasze kroki nas tu przyprowadzą. Tu na tym miejscu dopiero mamy, słuchając Słowa Bożego, otworzyć nasze serca i ta tęsknota nasza, żeby miała tutaj właściwy pokarm, proszę braterstwa. Dlatego też ciche, uważne, skupione i wnikliwe słuchanie Słowa Bożego to jest początek tego błogosławionego nabożeństwa. Gdy człowiek przychodzi po to, żeby swoje uczucia czci dla Boga zaspokoić, a nie po to, żeby swoją pustą formę wykonać, nie po to, żeby spać na nabożeństwie, ale żeby słuchać tego, co ktoś mówi. Mniej czy więcej umiejętnie, ale mówi skąd? Ze Słowa Bożego. I to trzeba mieć na uwadze, a nie człowieka. Jak ten będzie mówił, to ja przyjdę, jak tamten, to nie przyjdę. To jaki to jest słuchacz? To jest słuchacz nominalny. Ty patrzy, kto mówi. Nie ma poszanowania dla Biblii, ale dla człowieka ma poszanowanie. Dlatego też uczmy się od tej niewiasty. Czy takiemu rozważaniu, jak właśnie ta Lidia, poddaje się większość zebrań i czytań Pisma Świętego? Czy czynimy to pobieżnie? Zapominamy bardzo często, a te ziarno rzucone nie zagłębia się, nie kiełkuje, nie wzrasta, no i nie przynosi właściwego owocu. A tak jak dzisiejszy tekst manny mówi, że co? Że jeżeli myśmy się stali uczestnikami znajomości Słowa Bożego, to Bóg od nas żąda czegoś od nas, żebyśmy również zgodnie z tym, co postępowali, żeby nasze myśli, słowa i uczynki były lepsze. Ślizganie się po gładkiej powierzchni, tak jak ktoś na łyżwach się ślizga po lodzie, to proszę braterstwa, nieraz człowiek sobie nie zdaje sprawy, jaka pod nimi kryje się głębia. Tak samo jest i ze Słowem Bożym. My nie powinniśmy ślizgać się po powierzchni, ale zagłębiać się w głębie Słowa Bożego i wiedzieć, jakie są Jego tajemnice. Nie bójmy się tajemnic. Myśmy tu przyszli, żeby Bóg nam te tajemnice odkrywał. Dlatego też powinniśmy rozważać Słowo Boże poważnie. Jeżeli coś nie zapamiętamy, powracamy raz, drugi i trzeci, powtarzamy sobie, ustawicznie pracujemy. Mam być pracownikami Słowa Bożego. Bo Słowo Boże to jest dla nas tak jak powietrze. a powietrze to jest życie dla nas. Słowo Boże jest tak jak deszcz dla roli, która jest sucha. Słowo Boże jest tak jak pokarm dla człowieka, który jest głodny. Ezechielowi było powiedziane, weź tą księgę i co? I zjedz. Tak, co to znaczy? To znaczy, że ten, który przychodzi do Biblii, to musi być przede wszystkim co? Głodny. A jak przychodzi syty, to po co sytemu Biblia? Nasz Pan powiedział, on nie przyszedł powoływać sprawiedliwych do pokuty, ale grzesznych. Ale my, jeżeli właściwie mamy ustawione serce, to my nigdy nie powiemy, że my już wszystko wiemy. My się wiecznie będziemy uczyć i wiecznie będziemy przed Panem byli jak ci słudzy, którzy mówią, sługa jestem, nie użyteczny, choćbyśmy wszystko zrobili, ale powinniśmy mówić, słudzy jesteśmy nieużyteczni. Bardzo często my zjemy te księgi, ale w brzuchu nam się zrobi gorzko. A to tak przeważnie bywa. Ale to jest błogosławione następstwo. Takiemu czemuś nie był wyjątkiem nawet nasz Zbawiciel. Gdy poznał wolę Bożą w księgach, to potem musiał iść na co? Na śmierć. I tak niestety jest i z nami. My Biblię czytamy. Im kto więcej mają w użytku, tym więcej jest niszczona. U którego Biblia jest wiecznie czyściutka, wiecznie świeża, to pokazuje, że ona w małym jest użytku. Niech każdy zobaczy, jaka jego Biblia jest od wielu lat. My w tej Biblii staramy się zapamiętać, podkreślamy, pamiętujemy. No, ale czy tak każdy sobie dla pamięci zapisuje? Może ktoś ma takie poszanowanie dla Biblii, że nawet nie chce kreseczki zrobić. No i w głowie też nie ma też i pamięci. My nigdy tej pamięci za dużo nie mamy, ale jak sobie nie pomożemy kreseczkami i różnymi miejscami w Piśmie Świętym, bo przecież to są nasze drogowskazy i przewodnik po Biblii. Powinniśmy w miarę możliwości wzbogacać nasze doświadczenia. W jakich warunkach dokonało się to cudowne otwieranie serca tej bogobojnej Lidii? Czy w świątyni? Czy w miejscu na to specjalnie zbudowanym? Nie. Taka cudowna rzecz odbyła się w cichym, ustronnym miejscu. W święty, spokojny sabat. W odpoczynek. W dzień wytchnienia. No i my też, jeżeli szukamy ustronnego miejsca i spokojnego miejsca, czy to w zaraniu dnia, czy u schyłku dnia, to pamiętajmy, że rozważanie nad Słowem Bożym jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy możemy w spokoju wnikać w Pismo Święte. Dlatego też powinniśmy dla siebie coś wygospodarować z tego czasu, którego nam wszyscy odbierają, żebyśmy mogli studiować Słowo Boże sam na sam z Biblią, nie tylko z braćmi, ale wspólnie, ale sam na sam z Panem i z Biblią, bo wtedy najlepiej, najspokojniej jest wnikać w te sprawy. A gdy się ochrzciła i dom jej prosiła, mówiąc, ponieważeście mnie osądzili wierną być Panu, wszedłszy do domu mego mieszkajcie i przymusiła nas. Więc patrzmy, jak ona uwierzyła i dom jej, to mówi teraz, ponieważ żeście tak uznali, że jestem wierną, to teraz chodźcie do mnie. I tak nalegała, aż tu pisze, że ich przymusiła. No nie był to terror. Ale człowiek nieraz bardzo uprzejmym naleganiem czuje się jakoby zmuszony. Tak zmuszony był raz nasz Zbawiciel. Przez pewnych ludzi, którzy tak go przymuszali, że aż w końcu uległ. Ale mówił, że on musi jeszcze gdzieś dalej iść. A kiedy to było? A po zmartwychwstaniu w Emaus, gdy im opowiadał po drodze, a serca ich pomoły, bo im harmonizował pisma, to gdy doszli do Emaus, pan mówi, ja jeszcze muszę iść dalej. On mi, panie, mówi, już ma się ku wieczorowi, zostań z nami. No i błogosławiony był ten ich dział przymuszania, bo w tym momencie zrozumieli, że tym, którego przymuszali, to był kto? Pan. Apostoł Paweł mówi, nie, że bądźcie ku gościom czuli, bo niektórzy, nie wiedząc swojej gościnności, aniołów za gości przyjmowali. To była nagroda za tą gościnność. No i wiemy, że ona przymusiła ich. Lidia i dom jej. Lidia była pierwszą chrześcijanką w Europie. I zauważmy, z tego małego początku, jak wielki ruch religijny powstał. No, gdybyśmy chcieli na wzór katolików zrobić świętą, że tak powiemy, na skalę europejską, to postawilibyśmy, żeby ją beatyfikowano i byłaby to święta Lidia. Dlaczego? Ciekawe, czy katolicy pomyśleli o tym, żeby pierwszą chrześcijankę, którą wszyscy Europejczycy mogliby się chwalić, cieszyć, że byłaby Lidia. Ale zdaje się, że ją może i pominięto. Dlatego też, jak obfite błogosławieństwo spoczywa nieraz na nawróceniu się jednej osoby, gdy Bóg cudownie pozyska ją dla swojej sprawy. A więc widzimy, jak Ewangelia jest głoszona przez apostołów, którzy pieszo chodzili, którzy posługiwali się tymi dawnymi, prymitywnymi środkami komunikacji. Widzimy wartki bieg życia, do którego przystosowuje się misja apostolska, że każda pora roku, każda pora doby, każde miejsce i każde środowisko sprzyja rozprzestrzenianiu się tej Ewangelii w tym czasie, kiedy rozgłaszana była po całym świecie. No ale proszę baterstwa, to są te radosne, te jasne strony, ale teraz zaczynają się inne strony tej Ewangelii. 16 wiersz tego 16 rozdziału Dziejów Apostolskich. I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabierzała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła wróżąc. W greckim jest podane, że ta dzieweczka, która miała ducha wieszczego, to był duch pytonos. Wyraz pytonos znaczy sybilla, wieszczka. Proszę baterstwa, możemy sięgnąć do historii. Skąd to słowo pochodzi, pytonos? Otóż centralne stanowisko Delf w antycznym wróżbiarstwie opierało się na pradawnej legendzie. W najdawniejszych czasach głosiła legenda, przebywał w Delfach smok pyton, wyłoniony przez samą ziemię i reprezentujący jej wyższe siły. Zjawił się tam jednak Apollo, zabił pytona, strzał ze swego łuku, zagarnął jego siłę wieszczą i odtąd jako Apollo pytyjski stał się władcą Delf, oznajmując ludziom wyroki losu za pośrednictwem swej prorokini zwanej Pytią. Ludzi, którzy podobnie jak Pytia uczestniczyli w wieszczej sile Apollina, zwano często pytonami, pytones. I ta pytones zabierzała drogę apostołom i zaczęła w głos krzyczeć: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. A więc ona przynosiła, tak jak ten szesnasty wiersz mówi, wielki zysk panom swoim. Jaki to mógł być zysk? No taki człowiek mający taką nadprzyrodzoną władzę odgadywania trudnych rzeczy, co człowiek nie może pojąć, no to przychodzili ludzie nieraz, kto ukradł. Ludzie chcą, żeby ona przepowiadała jakieś sprawy z bliskiego im życia. Dlatego też to była wróżka i ona opowiadała. No i każdy za taką usługę przynosił pieniążki. A ci, którzy ją posiadali, ci panowie, mieli zysk. Ale tu jest powiedziane, że ona chodząc za Pawłem i nami, wołała mówiąc, ci ludzie sługami są Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. Skąd ona mogła znać to, co apostołowie reprezentowali, co mówili? Dlaczego wołała? Proszę braterstwa, my wiemy, że to nie był żaden Apollo, który jej tą zdolność dawał. Bo apostoł Paweł mówi, że wielu jest bogów, ale mamy jednego Boga. Poganie mieli wielu bogów. Apollo był jednym z tych bogów. Apostoł Paweł tych bożków uważał, że to jest nic i ci bogowie, że to są tylko fikcje zmyślone. Ale on wierzył, że jest coś, co ma zupełnie inne pochodzenie. On wierzył w istnienie duchów, duchów złych. On wierzył w demonizm. Demonizm, który miał swój początek przed potopem. Te duchy, które materializowały się, przyjmowały postać mężczyzn pięknych. Brali je sobie za żony, z nich powstali olbrzymowie. Bóg tamten przedpotopowy stan rzeczy zniszczył w potopie, ale potop nie zniszczył tych duchowych istot. Oni się odmaterializowali i oni są uwięzieni w przestrzeni przyziemnej, w atmosferze i oni kontynuują nadal kłamstwo szatana, który powiedział, umierając śmiercią, umrzesz. I oni mają tą szczególną przyjemność, że lubią opanowywać umysł człowieka, jeżeli ten umysł jest podatny do tego. A jako istoty... Ciekawe, dlaczego ci duchy wołali w taki dosyć, że tak powiemy, sympatyczny sposób. To są słudzy Boga Najwyższego, oni nam przynoszą drogę, opowiadają drogę zbawienia. Jeżeli demonizm tak by mówił, to teraz ciekawe, co ci demoni mieli na myśli. Co oni mieli na myśli? Raz. Demoni być może, to są przypuszczenia nasze, oni chcieli spowodować, żeby apostoł Paweł ich wypędził. I oni wiedzieli, jaki skutek tego będzie. Że stąd będzie prześladowanie. Dlatego też zbudzi się ferment i dzięki temu fermentowi wypchną tych, którzy przyszli z głoszeniem Ewangelii. To byłaby jedna rzecz. Druga. Być może, że tym sympatycznym obwieszczaniem zyskają sobie zaufanie apostoła Pawła, a jeżeli posiądą jego zaufanie, wtedy wpłyną na jego umysł i co? Posiądą go jako swoją ofiarę, tak jak już wiele ofiar podstępnie podchwycili. gdyby pierwsze i drugie nawet nie było, a byłoby szczere ich wołanie, że ci drudzy ludzie opowiadają nam drogę zbawienia, bo i to też mogłoby być. Wśród demonów są różne przejawy, prawda? Nawet tak jak u bandyty i złego człowieka, to nieraz się jakaś wyjątkowa szlachetność znajdzie. Czy nie tak? I słowność. Nieraz może być tak. Tak samo jest i wśród tych demonów. Widzimy, że w tym wypadku to duchy byłyby więcej skłonne do głoszenia Ewangelii niż ludzie. A ludzie to byli chętni do tego, żeby zgrzytać zębami i kamienować. A duchy byli nawet, byliby mniej uprzedzeni. Ale wiersz 18 mówi, a to czyniła przez wiele dni. Widocznie bracia cierpliwie to znosili. Ale Paweł, bolejąc nad tym i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej i wyszedł onejże godziny. On bolał. Dlaczego bolał? On smucił się, że z takiego źródła wychodzi świadectwo. Bo przecież wiedział, jako hebraista, co tam w psalmie, w tych świętych pismach było powiedziane. Psalm 50, a wiersz 16. Lecz niezbożnemu rzekł Bóg, cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bierzesz przymierze moje w usta twoje? Ponieważ masz w nienawiści karność, a zarzuciłeś słowa moje za się. Widzisz, że złodzieja bierze z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój. Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady. Zasiadszy mówisz przeciwko bratu twemu i lżysz syna matki twojej. Toś czynił, a ja milczał. Proszę, baterstwa, tu jest ważne, że ten, który głosi Ewangelię, to musi być również człowiekiem do tego upoważnionym przez złączenie swego serca, swoich myśli, swojego postępowania z tą Ewangelią. Jeżeli człowiek będzie głosił Ewangelię drugim, a sam nie będzie postępował, to podwójną odpowiedzialność ma ten człowiek. Lepiej nie głosić, niż w taki sposób robić. Samemu się nie poddać działaniu Ewangelii, a drugim propagować. To jest coś samo w sobie bardzo niezrozumiałe. I Bóg nie uznaje takiej rzeczy. Takich głosicieli, którzy w ten sposób głoszą, a sami nie postępują, to Bóg nie uznaje. A jacy głosiciele są uznani przez Boga? Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym zwiastował pojmanym wyzwolenia więźniom otworzenie ciemnicy, abym ogłosił miłościwy rok Pański. Te wszystkie błogosławieństwa to jest dla tych, którzy mają Ducha Świętego. A jak mają ducha złodziejskiego, kłamliwego, obmówczego i tak dalej, to jakżeż mogą otrzymać ten przywilej od Boga? To go sobie ukradli i się nim popisują, tak jak ci demoni. I nie myślmy, że ten, który tylko głosi, to od Pana dostanie prawdę. Prawdy nasiano komu? Sprawiedliwemu. A radości z posiadania prawdy tym, którzy są uprzejmego serca. Jeżeli my całym sercem nie umiłujemy prawa Bożego, Jego sprawiedliwości, Jego dobroci, nie rozkochamy się w tym dobrym wzorze, jakim był nas Zbawiciel, nie będziemy chcieli być Mu podobni, to cóż z tego, że będziemy opowiadać innym Ewangelię, choćbyśmy cały świat pozyskali, a na duszę stworzyli swojej szkodę ponieśli. Cóż nam za to? I cóż z tego, żebyśmy tak jak Żydzi lądy i morza obchodzili, a w końcu uczynili go takim samym niczym, jak sami jesteśmy, to po coż ta cała rota kościelnicza i organizacyjna? mamy pracować dla Pana, a ten, który pracuje dla Pana, to przede wszystkim pracuje nad sobą. A jak mówi, że teraz to się charakteru nie wyrabia, charakter Bóg nam da w przyszłości, a teraz to trzeba Ewangelię głosić, bo jak nie będziesz głosił, to umrzesz. Nie, proszę bracia. Do odkąd się poznało Ewangelię, odtąd jest obowiązek. Bóg na przyszłość nie odkłada naszego charakteru, ale na podstawie naszego wyrobionego teraz charakteru da nam przyszłe błogosławieństwo. A teraz to może nas potraktować tak jak tych demonów, którzy głoszą, nad którymi trzeba współczuć, boleć, a w końcu trzeba i potępić. Dlatego też apostoł bolał w sercu, nie chcąc przyjmować świadectwa z takiego źródła. I lud Boży też nie powinien przyjmować świadectwa od nikogo, kto nie daje dowodów, że jest w społeczności z Panem. Gdyby duchy prawdziwie poważali prawdę i Pana, i Boga, to przede wszystkim czy opętaliby tą niewiastę? Gdy byliby posłuszni, to z miejsca by odeszli od niej, bo to już była niesprawiedliwość. A jeżeli oni byli niesprawiedliwi i przez tą niesprawiedliwość chcieli głosić, to tuż jest jakieś spirytystyczne połączenie dobra ze złem. To nie pasuje. Nie według porządku Bożego. On bolał również nad niedolą dzieweczki, że przez nią szatan przyciągał ludzi do siebie. Do szatana przyciągała ta dzieweczka. Bo każdy również uznawał cudowną moc w tej dzieweczce. No ale niektórzy powiedzieli, co tam, ta mowa o diabłach, to dobra była wtedy, ale my dziś, to nie uważamy, że ona była. Ona była prawdopodobnie jakaś histeryczka, miała chorobę zwykłą. Lecz apostoł Paweł, gdy się zwrócił do niej, to zauważmy, nie zwrócił się do niej, tylko do kogoś, który w niej był. On nie uważał, bo gdyby to była histeryczka, to by się do niej zwrócił. Prawda? A on się zwrócił do kogoś innego. On powiedział, rozkazując w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. Nie ona winna, ale on, ten ktoś. I mówi to w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy z innych miejsc, w jaki to sposób ten demonizm lubował się w opanowywaniu ludzi. W pewnym miejscu jest powiedziane, że gdy nasz Zbawiciel przeprawił się na stronę Gadareńczyków, to proszę braterstwa, tam był człowiek, który nie jednego takiego osobnika w sobie miał, ale całe wojsko. I ten człowiek był postrachem dla całej okolicy. On mieszkał w grobach, bił się kamieniami, wył dniem i nocą. I proszę braterstwa, nikt nie mógł dać mu rady. To był silny, to był siłacz. Wszystkie pęta pokruszył, wszystko porwał na sobie. Najsilniejsze rzeczy, bo dla demonów to nie ma nic, co można byłoby ich skrępować. Ale znalazł się ktoś, który poszedł na tamto miejsce. Siła ciemności i światło nadprzyrodzone od Boga przyszło. Jezus Chrystus. Jezus się nie zląkł tego demona, tych demonów i tego człowieka. Zbliżył się do niego. A tamten z daleka mu się pokłonił, wołał wielkim głosem, Synu Boga żywego, Jezusie, poprzysięgam Cię, abyś mię nie trafił. Mówi, mię? Jeszcze próbował sobie na razie kłamać. Bo Jezus powiedział mu, żeby wyszedł. A gdy Jezus zapytał, co masz za imię, a on rzekł, imię moje jest wojsko, albowiem na... bo Jezus powiedział mu, żeby wyszedł. A gdy Jezus zapytał, co masz za imię, a on rzekł, imię moje jest wojsko, albowiem nas wiele jest. No to sobie możemy wyobrazić, jak ten człowiek wyglądał. Jak taka zgraja tych różnych, że tak powiemy, duchowych chuliganów weszła do tego człowieka, tak jak stado takich niesfornych ludzi, do samochodu. Jeden na klakson naciśnie, drugi za kierownicę kręci, trzeci da gazu, czwarty stanie od razu. I proszę baterstwa, ten człowiek był naprawdę pomieszany, bo oni z nim wyprawiali co, który tylko chciał. Dlatego też mówi, prosili go bardzo, aby ich nie wyganiał z onej krainy. Nie tylko z tego człowieka, ale żeby ich nie wyganiał z krainy, bo widzieli, co to za potęga przyszła. Jezus Chrystus, to oni się boją. Dlatego też tam było stado świń. I Jezus pozwolił im, żeby oni poszli w te stado świń. A oni, myślą sobie, nie człowiek, to świnie, chula i dusza, weszli w świnie. I te świnie, w których było w około 2000, wszystkie biegiem wpadły do morza i potopiły się. Wielka strata dla tych pasterzy, prawda? Ciekawe, dlaczego nasz Zbawiciel taką stratę kazał im zrobił? A być może, że to byli jacyś ludzie z żydowskiej jakiejś ekipy, którzy być może przeciwko zakonowi wyhodowywali świnie i jakoś sobie handlowali. Przypuszczamy. W każdym bądź razie doniosła się ta wieść do tych mieszkańców. Mieszkańcy bali się, przyszli do Jezusa i bali się. No bo teraz potęga przyszła. Myśmy wszyscy z nim walczyli, z tymi demonami, nie mogli się dać rady. A ten od razu sobie załatwił sprawę. Bali się naszego Pana. I co? Odejdź z naszych krajów. Dobrze, dobrze. Zrobiłeś ten cud, ten człowiek uzdrowiony siedzi przy nim jak pies wierny. No bo wierny jest Jezusowi, bo przecież jakaż to piękna rzecz. Uwolnił go i zdrowy jest. To trzyma go się tak jak piesek. Już nie chce od niego odejść, bo to jest jego dobroczyńca. Ale tamci ludzie mówią odejdź. No Jezus się przeprawia, ten, ja też z Tobą, Panie, ja z Tobą. No bo ktoś by za naszym Zbawicielem nie szedł, jak taką dobrą rzecz uczynił. Ale nasz Zbawiciel mówi, Ty zostań na tym miejscu. Ty musisz tam iść wszędzie opowiedzieć, co Tobie Bóg uczynił. Nie ja, tylko Bóg. On mówi, myśli sobie, tak, dobrze. Jak Jezus odjechał, zaraz zaczął po wszystkich miastach opowiadać, jakie to wielkie rzeczy Jezus jemu uczynił. Wszyscy dziwili się. A więc to był jeden przypadek. Apostołom Bóg dał tą władzę nad demonami, żeby wypuszczali, żeby demonów wypędzali, żeby uzdrawiali i tak dalej. I nawet pewnego razu to apostołowie przyszli, Panie, jacy się cieszymy, demoni nas się boją. Ty wiesz, moi demoni uciekają od nas. Mamy możliwość uzdrawiać. A nasz Zbawiciel powiedział, cieszycie się, że demony wyrzucacie. Ale wy się cieszcie jeszcze bardziej z czegoś więcej. Że wasze imiona zapisane są w księgach żywota. To powinno nas napełniać nasze serca zawsze radością, że gdy jesteśmy zgodni z Ewangelią, to nasze imiona są zapisane tam gdzieś. Życie dla nas, to jest ważne. Bo przyjdzie czas, żeby domówić, Panie, myśmy w imieniu Twoim diabły wyganiali. A on powie, co? Idźcie. Precz, którzy czynicie nieraz nieprawość. Są tacy, co diabłu wyganiają. Bo nieraz i diabła też wygania. Jemu się zdaje, że czyni dobrze. Proszę baterstwa, 19 wiersz mówi, a widząc panowie jej, iż zginęła nadzieja zysku ich, pojmali Pawła i Sylę i ciągnęli ich na rynek przed urząd. jak tylko świat zauważy, że prawda i sprawiedliwość sprzeciwia się ich interesom, zaraz następuje reakcja. Grunt to forsa. Wierzyć dobrze, a jeszcze lepiej jak na tej wierze się zarobi. Ale żeby wierzyć i w kieszeń żeby uderzyło, to już nie. Trzeba takiej wiary szukać, która by kieszeni obroniła. Dlatego też, gdy świnie stracili, padli w gniew. Gdy dziewczynka została uzdrowiona, padli w gniew. Bo jedni stracili na kieszeni i drudzy stracili na kieszeni. Bo panowie to ją kupili, bo pętani mieli wtedy wartość, bo przynosili zysk codzienny i stały. Dlatego też widzimy, że wielce byli podnieceni. I przeważnie w tym świecie są pewne źródła podniety. Jedną podnietą najwyższą, najwyższej jakości to jest miłość, o której siostra nam taki piękny wiersz powiedziała, a drugą podnietą to jest samolubstwo. Do czego to samolubstwo nie prowadzi w tym świecie? Jak miłość, to prowadzi do wszelkich ofiar. Jak samolubstwo, prowadzi do najpotężniejszych czynów. Dlatego też panowie stracili nadzieję, że ten duch wróci. Tak samo jest, proszę braterstwa, i dziś. Gdy prawda i sprawiedliwość szkodzi interesom, zaraz się robi zgiełk, zaraz się robi sprzeciw, choćby to była rzecz najlepsza. A przecież czy celem ludu Bożego jest robić zamieszanie? Czy Słowo Boże nie jest wypowiadane w tym celu, żeby przynieść dobro, a nie zamieszanie? Dlatego też, gdy my widzimy, że gdziekolwiek robi się, że tak powiem, nie ma oceny Słowa Bożego, to powinniśmy takich ludzi minąć i zostawić w spokoju. Nie powinniśmy iść na udry i, że tak powiemy, wbijać im tą prawdę. Bo prawda nie jest po to dana, żeby ludzi zmuszać, żeby z tych kozłów robić owce. Pan nasz nie zrobił tak, że jak go gdzieś nie chcieli przyjąć, to nogę wstawił, że nie mogli zamknąć drzwi. Aż im wyrecytował, co potrzeba, dopiero nogę wyjął i poszedł dalej. Nie. Nasz Pan powiedział, że wy macie iść tam, gdzie jest syn pokoju, prawda? A tam, gdzie nie ma synów pokoju, to mieli opuścić, otrząsnąć nogi i mieć spokój. Dlatego też nie używajmy prawdy jako młota. Ona ma przynieść pokój, radość, miłość i błogosławieństwo tych, których serca przez opatrzność zostały już poprzednio skruszone i którzy mają uszy do słuchania. Jak ktoś nie ma uszu do słuchania, to my tych uszu robić ludziom nie mamy prawa teraz. Przyjdzie czas, że Bóg ludziom te uszy w wielkim ucisku Armagedonu przełoży. A wtedy będą słuchać. A teraz mamy szukać tylko tych, którzy mają uszy do słuchania. Dlatego też apostoł Paweł mówi, jeśli można ze wszystkimi ludźmi, co? Pokój miejcie. Unikajmy zaburzeń. Lecz gdy Bóg dozwoli, że zaburzenie takie przyjdzie, to mamy się nie bać, ale być co? Odważni. Bo prawda nie zawsze przynosi pokój. Prawda przynosi miecz, rozerwanie nieraz między najbliższą rodziną. Jezus powiedział, nie przyszedłem dawać pokój, ale co? Miecz. Dlatego też ci apostołowie, którzy w jednych wypadkach byli ustępliwi, ale to były sprawy osobiste. Ale gdy chodziło o imię Jezus Chrystus, gdy ludzie mieli im zabronić, to im powiedzieli, co? Kogo się mamy słuchać? Boga czy was? Dlatego też chrześcijanin jest ustępliwy, ale nie tchórzliwy, ustępliwy w sprawach osobistych. Tam, gdzie chodzi o Ewangelię, mają być odważni. A stawiwszy je przed hetmany, rzekli: ci ludzie czynią zamieszanie w mieście naszym, będąc Żydami. Panowie byli widocznie wpływowi, chcieli się zemścić, wnieśli skargę, ale nie powiedzieli, że oni nam odebrali nasz chleb, nasz pieniądz, bo oni wiedzieli, że to jest niecna sprawa. Tylko powiedzieli, że oni czynią zamieszanie w mieście naszym, będąc Żydami. Zagrali zupełnie na innej nucie. Ich samolubstwo ukryło się pod inną szatą. Że czynią zamieszanie. Było to kłamstwo, bo ta nauka była głoszona nie w mieście, tylko była głoszona za miastem. A poza tym, chcąc jeszcze wzbudzić niezadowolenie, powiedzieli: ci ludzie będą Żydami. A my jesteśmy kto? Rzymianie. Żydów nie lubiano nigdy. Dlatego, jeżeli chciano wzbudzić jeszcze większy tumult, to wystarczyło powiedzieć: to są Żydzi, którzy w naszym mieście robią zamieszanie. Opowiadają zwyczaje, których nam się nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ żeśmy Rzymianie. Myśmy Rzymianie, a gdzie Filipy, a gdzie Rzym? Jest to dosyć daleko. Ale Filipy była to kolonia rzymska, uprzywilejowana niemal na równi z Rzymem. I powstało pospólstwo przeciwko nim, a hetmani rozdarli szaty ich i kazali je siec rózgami. Oto, proszę braterstwa, rozdarli im szaty. Podniecenie i gniew doszło do takiego punktu, że ci hetmani przyszli, już nie czekali, żeby im odpiąć, tylko porozdzierali szaty i w gołe plecy rózgi. Dlatego też widzimy, oni nie wiedzieli, że w tym wypadku i w tym całym tumulcie, którzy ludzie robili, ale w gruncie rzeczy to kto najwięcej działał? Demonizm. Bo z demonizmem zadarł apostoł Paweł. I ten demonizm sobie ten tłum urobił i ten demonizm działa. Nawet ludzie nieraz nie wiedzą, że demoni są przyczyną tych rzeczy. A apostoł Paweł mówi: my mamy bój nie przeciwko krwi i ciału tylko, ale przeciwko dzierżawom, przeciwko ponurym złościom, które są wysoko, którzy na wszelki sposób potrafią zwalczać Ewangelię, jak nie chytrością, podstępem, to jawnym buntem, tumultem i biciem. A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do więzienia, przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył. Którzy, wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę. Wcale ci stróżowie nie dali, ci hetmani nie dali stróżowi temu, żeby ich opatrzył, żeby ich obmazał oliwą, żeby ich wytarł. Nie. Tylko żeby ich dobrze zapakował do najniższego więzienia. Takie miał rozkazanie. Oto była nagroda za pracę misyjną, za poświęcenie się dla Boga i braci. Pamiętajmy, że boskie wymagania są takie same, jak były również i kiedyś. Czy to było dowodem niełaski u Boga, że oni takie cięgi otrzymali i tak zostali przez ludzi źle potraktowani? Czy to był dowód niełaski u Boga? Cielesny człowiek to by powiedział: no tak, dlatego im się stało, bo są winni. Człowiek jak widzi, tak i patrzy. Widzi, że komuś się trudności ścielą na drodze, a to Bóg błogosławieństwa Bożego nie ma. Nie. może być zupełnie inaczej. My powinniśmy, proszę braterstwa, pamiętać, że to nie jest dowodem niełaski. Że nasza wiara i radość to powinny nam towarzyszyć nie tylko wtedy, gdy nam się powodzi, ale Bóg nieraz wystawia nas na doświadczenie, czy tak samo jesteśmy Mu wierni, gdy jest zło, sprzeciw i warunki złe. Ale proszę braterstwa, tu jeszcze inna lekcja dałaby się zauważyć w tej całej sprawie. Sam Paweł był tym, który gromił. Syla nie był tym, który gromi. Syla mógł zająć w tym wypadku jakieś inne stanowisko. Mógł nawet sobie pozwolić zgromić apostoła Pawła. Mógł powiedzieć, że się wtrąca w nie swoje sprawy. Przecież ona w gruncie rzeczy nie ganiła ich, ale raczej chwaliła. Po cóż tym jednym słowem spowodował, że i bicie, i tumult, i zdaje się, że Ewangelii w tym miejscu nie będzie można głosić, a oni zostali pozbawieni wolności. On mógł powiedzieć, że ty, Pawle, zawsze wprowadzasz mnie i siebie w kłopoty. Pójdę sobie od ciebie i będę głosił Ewangelię na swój sposób, że będę miał zawsze spokój i dobrze. Lecz on, proszę braterstwa, zrozumiał, że nad apostołem Pawłem było szczególne błogosławieństwo Boże. I że tak czy inaczej to Pan obróci to wszystko ku dobremu. Dlatego też serdecznie uczestniczył w nim, w jego cierpieniu i w biczowaniu. Apostoł Paweł powiedział, przez jego słowa spadło bicie na apostoła i na niego, a on cierpliwie, solidarnie z nim znosił to. I proszę braterstwa, i śpiewał z nim razem i nawrócił wspólnie z nim stróża. Proszę braterstwa, apostoł Paweł to wspomina o pewnych braciach, którzy mieli tą gorliwość kiedyś. W 10 rozdziale, a wierszu 32, wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lub oto gdyście byli urąganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. A więc Syla uczestniczył w tym złym traktowaniu apostoła Pawła. Dlatego też widzimy, że Pismo Święte mówi nam, że oni wrzuceni byli do najgłębszego więzienia. Cele więzienne były różne. Były lżejsze, gdzie było światło słoneczne, cięższe, gdzie nie było światła słonecznego, a inne to było takie, że już i światła, i niczego nie było, tylko ciemność i nogi w kłodach. Proszę braterstwa, to było naprawdę ciężkie więzienie. A o północy Paweł i Sylas, modląc się, chwaląc Boga pieśniami, chwalili Boga pieśniami tak, że i słyszeli więźniowie. Proszę braterstwa, możemy sobie wyobrazić ich stan. Plecy były obnażone z rozdartych siłą szat i zbroczone krwią, bo przecież chcą zadowolnić tłum, to tam nie głaskali ich, tylko ich bili solidnie. Lecz duch radości i dziękczynienia był w nich taki, że pisze, że oni śpiewali. Oni widocznie rozumieli swój przywilej cierpienia, że to jest wielki przywilej. Ale dlaczego? Dlatego, że wiara ich to była wiara żywa. Oni pojmowali, że te cierpienia, to jak apostoł Paweł mówi, są tym króciuchnym i lekkim uciskiem, który przygotowuje nader chwalebną chwałę, która nigdy nie przeminie. Oni rozumieli, że przez to są członkami tego wielkiego proroka, który takie rzeczy miał przechodzić. Mesjasz miał cierpieć i oni byli cząstkami tego cierpiącego Mesjasza. Jezus rozpoczął cierpienia, a oni mieli dopełniać ucisków, Chrystusowych. Jak apostoł Paweł mówi, że ja dopełniam ucisków Chrystusowych na ciele za ciało Jego, którym jest Kościół. Dlatego też przyjdzie czas, że ten cierpiący Chrystus, głowa i ciało, będzie tym prorokiem, którego dusza, gdy nie będzie słuchać, to będzie co? Wygładzona będzie z ludu. Dlatego też cierpienia Chrystusowe są jedne. Choć są odmienne w formie, tak kiedyś, jak i dziś. Dlatego to jest nauką również i dla nas. My mamy wspólne cierpienia, bo mamy przymierze, tak jak nasi bracia zrobili przymierze, bo mamy uciski, tak jak nasi bracia byli w tych uciskach. I mamy tą chwałę jedną, lecz pamiętajmy, że gwiazda od gwiazdy będzie różna w jasności. Im większe trudności cierpienia, prześladowania, tym większa będzie w przyszłości co? Chwała. A że oni o północy, wtedy, kiedy wszyscy powinni spać, oni śpiewali, to się spełniło to, co ich Hiob powiedział, że Bóg to o północy daje śpiewanie. Tylko Hiob nie przewidział, że można być tak pobitym i nogi w kłodach i śpiewać, a to mogło być wykonane tylko w tych, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. Śpiewali pieśni. No, jeżeli chodzi o pieśni, to też jest znamiennym faktem, że tylko prawdziwa wiara chrześcijańska posiada tą hymnologię. Pieśni. Nie ma jej ani buddaizm, ani mahometanizm, ani konfucjanizm. Nie ma hymnów religijnych śpiewanych. Ciekawa rzecz. To są takie martwe, nieśpiewane wiary. Pomimo, że te trzy wyznania przedstawiają więcej niż połowę ludności całego świata, w żadnej religii nie znajduje się tyle pociechy i duchowego ukojenia, o którym mówi Pismo Święte, o jego trosce, o Bogu, o jego zarządzaniu, zarządzeniu chwały, nieśmiertelności, o przyszłym zmartwychwstaniu królestwie, a to wszystko znajduje się w naszych pieśniach, które możemy wyśpiewywać w najrozmaitszy sposób. Dlatego też śpiewali również i apostołowie pieśni. Ich radość była powodem tego, że śpiewali. Radość. Ciekawe, radość. Ale czy to była radość ich zbitego ciała? Nie. A co to śpiewało? To nowe stworzenie śpiewało. Te nowe stworzenie potrafiło śpiewać wtedy, gdy ciało było w cierpieniu. To, proszę braterstwa, jest ciekawy objaw. To pokazuje, że ich nowe stworzenie było rozwinięte, że było dojrzałe. Bo przeważnie człowiek, jak dostanie baty, a nawet za prawdę, to gotów by się rozpłakać na tą niesprawiedliwość, niewdzięczność. A oni, proszę braterstwa, śpiewali. Tak jak jeden z komentatorów starych, dawnych chrześcijan, Tertulian, powiedział o tym momencie, że nogi w kłodzie, a duch w niebie. Tu pisze, że również to słyszeli więźniowie. Na pewno byli oni bardzo zdziwieni, że w tym miejscu, które jest miejscem cierpienia i zgrzytania, że rozlega się śpiew. Mogli co innego słyszeć. Różne słowa goryczy, płaczu, przekleństw wśród tych uwięzionych. Albo zacięte i uporczywe milczenie, gniewne na wszystkich i na wszystko. A jeśli nawet były jakieś tam śpiewy w tych więzieniach, to rozochocone złością lub alkoholem. Ale w tym wypadku stała się rzecz nieprzeciętna. W nocy rozległa się pieśń dziękczynna, radosna. Pieśń wzniosła o Bogu. Proszę braterstwa, jakaż była odpowiedź na tą całą rzecz? Na ten wspaniały kontrast cierpienia i radości. I powstało z prędka wielkie trzęsienie ziemi, że się poruszyły grunty więzienia i zarazem się otworzyły w
wszystkie drzwi wszystkich się związki rozwiązały. Oto Bóg odpowiedział. Trzęsienie ziemi, czyli nadprzyrodzoną moc zamanifestował, porozwierał drzwi, związki poupadały. Czyli co? Uczynił ich wolnymi. Tak Bóg potrafi, jak chce. Nie zawsze tak chce, ale jak chce, to wszystko może. 27 wiersz mówi, a ocuciwszy się stróż więzienia i ujrzawszy otworzone drzwi u więzienia, dobył miecza, chcąc się zabić mnie, mając, iż więźniowie pouciekali. No, proszę braterstwa, znów tragedia. Możemy zauważyć, tak jak tu następne wiersze mówią, lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bośmy sami wszyscy. A więc nie tylko nauczanie apostołów, ale i odmienne postępowanie, wbrew postępowaniu wszystkich ludzi, jest pewnego rodzaju misją i głoszeniem Ewangelii. Proszę braterstwa, ten cud stwarza możliwość ucieczki z więzienia. Można uciec? Już można uciec. Drzwi więzienia zostały otwarte. Któż by nie skorzystał z możliwości ucieczki, jakby coś było? Nie polecielibyśmy raz, dwa? Proszę braterstwa, apostoł Paweł inaczej. Chrześcijańskie sumienia jednak uczniów nie pozwalało na to. Więcej, stróż, który był bezpośrednim krzywdzicielem, dostaje nerwowego szoku i chce popełnić samobójstwo, gdyż w jego świadomości ucieczka więźniów jest już faktem dokonanym. Więźniów nie ma. Pozostało co? Odebrać sobie życie. Bo przecież on ma być odpowiedzialny przed władzą. Dobywa więc miecza i lekką śmiercią chce się uwolnić od ciężkich mąk za niedbałą straż więzienną, a Rzymianie to potrafili swoich karać za niesubordynację. Ale patrzmy, co się dalej dzieje. Należało tylko, jak apostoł Paweł widział, że on tam wyciąga miecz i się chce zabić, należało tylko wyciekać jedną chwilkę, prawda? A można było opuścić więzień obok martwo leżącego człowieka, który już sam siebie pozbawił możliwości przeszkodzenia. Któż by z tej sytuacji nie skorzystał? Przecież rzecz to tak bardzo ludzka. A Paweł, myśląc kategoriami nauki Jezusa Chrystusa, nie mógł się pogodzić ze śmiercią choćby jednego człowieka. Dlatego też, lecz Paweł, zawoławszy głosem wielkim, mówiąc, zawołał, nie czyń sobie złego, bośmy sami tu wszyscy. A więc, czy tym jednym słowem apostoł Paweł nie dał dobrego świadectwa temu człowiekowi, że oni naprawdę są inni ludzie niż nie tylko naukę mieli zupełnie inną, ale i postępowanie wbrew zupełnie inne. A kazawszy zawieść zaświecić, wpadł tam, a drżąc przypadł do nóg Pawłowi i Syli, bo im najprawdopodobniej przypisał trzęsienie ziemi. Zrozumiał, że któryś z nich naprawdę jest jakąś wyrocznią, większą nawet niż ta, która była, bo miał władzę nad demonami i potrafił stworzyć trzęsienie ziemi. Dlatego też drżąc przypadł mu do nóg przed jakąś siłą nadprzyrodzoną. A wywiódłszy je z więzienia, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Najpierw na pewno pozamykał drzwi, rozmyślał sobie, co to się stało i doszedł do decyzji. Zaprosił ich do domu. Już teraz nie jak więźniów, bo przecież oni mogli pójść sobie. Nie, z tymi ludźmi trzeba zupełnie inaczej teraz postąpić. Zapytał i ich słowami, co teraz mam czynić? To znaczy, Co teraz ja mam uczynić, żeby mieć taką społeczność z Bogiem jak wy? Co mam czynić, żeby tak oceniać tą, odczuwać tą opiekę, jak wy ją odczuwacie? Co ja mam czynić, żeby radować się w utrapieniach, tak jak wy zbici radujecie się i śpiewacie? Bo to jest coś nadzwyczajnego. A oni rzekli: wierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Wierz Pana Jezusa Chrystusa. To nie tylko, żeby uwierzyć, że Jezus Chrystus wie, uwierz. Ale to, co to znaczy? Znaczy, żeby poznać Jezusa. To znaczy, poznaj Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Dlatego też nieważne jest poznać, że Jezus Chrystus, ja w Niego wierzę. Żeby być zbawionym przez Jezusa Chrystusa, to trzeba poznać, kto to jest Jezus Chrystus, po co On przyszedł, jaki jest plan zbawienia, jak Jezus Chrystus w tym planie zbawienia rolę odgrywa, że On jest Zbawicielem z rąk boskiej sprawiedliwości. Bo nieraz ludziom się zdaje, że jak poznają imię Boże, które jest Jehowa, to już jest wszystko, to już jest dla ludzi zbawienie. A to jest nieprawda. Tak samo jak poznanie, że jest Jezus Chrystus. To też nie wszystko. Trzeba poznać jej imię, to znaczy charakter, działalność, duch. Tak samo poznać Boga, to poznać Jego imię, to znaczy poznać Jego działalność. Kto będzie znał tylko stereotypowo te imię, wymawiał, to ono go nie zbawi. On jeszcze może to imię na pośmiewisko wystawić. A jeszcze jak będzie źle postępował, to tym bardziej. Ale poznać Boga, poznać Jezusa i żeby to było zbawieniem, to poznać przede wszystkim charakter. Nasz Zbawiciel nie mówił, że Bóg to jest Jehowa. Pamiętajcie, Bóg jest Jehowa. Nawet nie mamy w Piśmie Świętym, żeby Jezus raz tak powiedział. Ale Jezus powiedział, że oznajmiłeś imię Twoje ludziom, czy nie tak? A jak Jezus oznajmił imię? Poznali to imię boskie, którym jest miłość. Że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał, ażeby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I opowiadali Mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu Jego. A więc teraz, jak ten okazał dobrą wolę, to dopiero apostoł Paweł zaczął opowiadać o planie Bożym, o restytucji, o powołaniu, o cierpieniu i chwale i dopiero widzimy, że ten człowiek mógł przystąpić do tych dalszych momentów, a wziąwszy onej godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz on i wszyscy domownicy jego. Omył rany ich, przedtem nie omył, bo był poganin. A teraz poznał Boga, to się znalazła w nim i litość. A to jest wpływ czego? Wpływ właśnie znajomości Chrystusa. Litość, bo Bóg jest litościwy, Chrystus litościwy i On też zaczął być litościwy dla apostołów. Ochrzcił się i dom. Więzienie wówczas miały rezerwuary do kąpieli i bardzo to było przydatne w tym momencie, żeby oni mogli okazać swój chrzest przez zanurzenie się w wodzie. Dlatego też możemy zauważyć teraz, jak Pan pouczał swoich apostołów o drogach. Przecież ich przez ten sen o tym, że tak powiemy, Macedończyku skierował tam, gdzie przyszło na nich cierpienie. Czy nie tak? Paweł i Sylas zrozumieli potrzebę więzienia i wiara ich przez to została wzmocniona. Według nowoczesnych pojęć misjonarzy, którzy idą i głoszą i natrafiają na trudności, to tacy misjonarze nieraz sobie mówią: no, myśmy już tyle cierpień ponieśli, to teraz nam się należy wyższa pensja, no i jakąś spokojną parafijkę, żeby odpocząć. Dlatego też że to już dosyć tego wszystkiego. Ale Paweł i Syla wcale nie zniechęcali się tym. Oni byli zachęceni. Dlatego też i my czuwajmy, by doświadczenia były podobne pańskim doświadczeniom. Czasy się zmieniły, ale jeszcze apostoł Paweł powiedział, że którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, to co? Prześladowani będą. Czy w domu, czy w rodzinie, czy w zgromadzeniu, czy w świecie, to pamiętajmy, wszędzie te doświadczenia będą naszym udziałem, jeśli tylko będziemy bezinteresownie szukali chwały Pańskiej. Jeżeli będziemy bez doświadczeń, różne niedorzeczności, niegrzeczność lub przez zły sposób głoszenia. Nie mamy unikać doświadczeń, bo bojaźń jest wrogiem bardzo subtelnym. A wprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i weselił się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy Bogu. Uwierzył Bogu, a nie tylko uwierzył w Boga. Bo można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć w Jego obietnice. A on w tak krótkim czasie uwierzył Bogu i wystawił im stół, tak jak swoim braciom, których przed chwilą był jednakowoż prześladowcą. Możemy teraz zauważyć dalsze chwile. A gdy był dzień, posłali hetmani sługi miejskie, mówiąc: wypuścionych ludzi. I oznajmił stróż więzienia te słowa Pawłowi, iż hetmani posłali, abyście byli wypuszczeni. Teraz wtedy wyszedłszy, idźcie sobie w pokoju. Stróż zadowolony, że ich hetmani zgodzili się obdarzyć wolnością. Bo urzędnicy dowiedzieli się, proszę braterstwa. Oni ubiczowali ich, ubiczowali apostołów tak jak Piłat kiedyś ubiczował. A ubiczował nie dlatego może, że chciał ubiczować, ale dlatego, żeby to pospólstwo krwawe zadowolnić. Dlatego motłochu. A dlaczego powiedzieli teraz wypuść? Bo i oni dowiedzieli się o tym trzęsieniu i dowiedzieli się, że postąpili sprzecznie z prawem, jak nie należało według prawa postąpić z apostołami. Apostoł Paweł był prawnikiem. To był człowiek wykształcony. I on zaznaczył, że oni są Rzymianami. Stąd należało rozsądzić Rzymian sprawiedliwie, a nie biczować bez zdania sprawy, dlatego żeby się komuś przypodobać. Lecz dlatego, że był tumult, to być może ta sprawa im tak mimo uszu przeszła tym hetmanom. Ale Paweł rzekł, usiekszy nas jawnie, publicznie, rózgami nieprzekonanych, gdy żeśmy są ludzie Rzymianie, wrzucili do więzienia, a teraz nas potajemnie wyganiają, nic z tego, ale sami niech przyjdą i wyprowadzą nas. O, proszę braterstwa, tu apostoł Paweł ich teraz zahaczył. Ciekawe. On zarzut, apostoł Paweł jako prawnik im teraz widzimy, że się sformułował. Usiekli, czyli ubiczowali nas. Raz. Drugie, uczynili to publicznie przy drugich. Nieprzekonanych, to znaczy nie zrobili sądu nad nami. I poza tym my jesteśmy Rzymianami. O, to chyba i było najgorsze dla Rzymian. Oni mieli obywatelstwo rzymskie, tak Paweł, jak i Silas. I oni mieli być byli pod specjalnymi prawami, które chroniło ich. A nawet w takich miastach jak Kolonia Rzymska, jak Filipach, to oni powinni mieć specjalne uszanowanie, a tu się stało wbrew inaczej. Cyceron, to jest jeden z właśnie z pisarzy rzymskich, napisał tak. Związać obywatela rzymskiego to jest przestępstwo. Obić go to zbrodnia. Zabić to prawie ojcobójstwo. A cóż nam powiedzieć o zawieszeniu na krzyżu? Rzeczy tak przerażającej nie można nadać nazwy. Czyli Rzymianin w żadnym wypadku nie miał być krzyżowany. Dlatego też apostoł Paweł, jak był zabity, to jak? Przez ucięcie głowy. To była śmierć raczej honorowa. Bo gdyby go przybili do krzyża, to już Rzymianinowi nie należy. Ale Piotra, który był Żydem, przybili do krzyża. Tylko, że on zażądał, żeby go nie tak jak Jezusa ukrzyżowali, tylko głową na dół, niehonorowo. Jemu się zdawało, że Jezus na tym niehonorowym krzyżu honorowo jednak umarł. A on na tym niehonorowym chciał niehonorowo. Dlatego, że nie chciał być całkowicie upodobniony do Jezusa. A więc chciał Jezusowi oddać to pierwszeństwo i tą, że tak powiemy, jedyność. Apostoł Paweł mówi, niech przyjdą i wyprowadzą nas. Dlaczego? Dla dobra Kościoła. By publiczność nie mogła powiedzieć tak, bo publiczność mogłaby nie wiedzieć o tym. Oni potajemnie, publicznie znieważyli, a potajemnie wypuszczają. To publiczność mogłaby powiedzieć tak, potem tym chrześcijanom, którzy zostali tam. Nauczyciele wasi byli skazani i wypędzeni z miasta, bo ci, co wam przynieśli Ewangelię, to szumowiny, którymi gardzi nasze społeczeństwo. A żeby tak nie mogli powiedzieć, to musieli wszystkim i wobec wszystkich z wszelkimi honorami wypuścić, a to nie było dla dobra apostołów tylko, ale to było dla dobra tej pracy, dla której apostoł Paweł jednak miał najwięcej serca. Wtedy powiedzieli hetmani, słudzy miejscy, te słowa. I wtedy powiedzieli hetmanom, słudzy miejscy, te słowa. I zlękli się, usłyszawszy, że byli Rzymianie. A przyszedłszy, przeprosili ich, a wywiódłszy ich, prosili ich, aby wyszli z miasta. A więc Paweł i Syla mieli ducha pojednawczego. Oni przecież tam mogli pozostać tak długo, jak chcieli, czy nie tak? Mogli żądać nawet legalnej protekcji, przy głoszeniu. Mogli nawet sobie uciekać z tego miejsca, tak jak nasz Zbawiciel powiedział, gdy was będą prześladować w jednym miejscu, to co? Uciekajcie do drugiego. Oni nie byli zbyt, że tak powiemy, kłótliwi apostołowie. I to jest lekcją dla nas, abyśmy nie upominali się o przynależne nam prawa w sposób bardzo taki jaskrawy i taki nieprzyzwoity. Owszem, mamy prawo żądać tego, co nam się należy, według ducha zdrowego rozsądku. Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, na ile was stać, na ile to jest możliwe, Pismo Święte mówi. Wyszedłszy wtedy z więzienia, weszli do Lidii, do tej niewiasty, która tam uwierzyła, i dom jej, i braci tam zebranych, pocieszyli je i odeszli. No co im tam mogli mówić? Na pewno mówili o radości z tego cierpienia, jakie mieli, o nawróceniu się dozorcy. Pocieszyli ich, to znaczy ten duch braterstwa był w nich. Ten duch braterstwa, który już do dawnych czasów przy Bogu się łączy. Nawet Malachiasz powiedział, cić będą w dzień, który ja uczynię własnością, którzy zejdą się i opowiadają o kim? Ano o swoim Bogu opowiadają. I oni też stale tylko mieli Boga i Jezusa na myśli. Odeszli z tego miejsca, ale nie zniechęceni, ale zachęceni, bo przecież Pan im dał tą sposobność, że przez te cierpienia, przez ten jeden wypadek z tym duchem, Bóg dał świadectwo całemu miastu i całej okolicy. A przez to ten pierwszy moment zetknięcia się apostołów nóg z ziemią europejską przyniósł tak wielkie i, że tak powiem, bogate dla tego całego kontynentu błogosławieństwo, że Ewangelia przeszła od tej jednej Lidii, tej, której Pan otworzył serca, aż do nas, bo myśmy właśnie wspólnie z nią poganie i również Europejczycy. Dlatego też cieszmy się z tych wielkich lekcji. Przeczytam na koniec pewien komentarz do wiersza 31. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony ty i dom twój. Ta Ewangelia dla człowieka z mieczem na gardle jest Ewangelią dla mnie, gdybym leżał na łożu śmierci, i jest wszystkim, czego mi potrzeba, dopóki żyję. Odrzucam na stronę moje ja i grzechy moje i wszystkie myśli o zasłudze osobistej, a zdaję się na Pana Jezusa Zbawiciela, którego Bóg dał. Wierzę weń, polegam na Nim, biorę Go jako moje wszystko we wszystkim. Panie, zbawiony jestem i zbawiony będę na wieki wiarą w Jezusa. Chwała Jego imieniu. Obym każdego dnia dowiódł życiem, żem wyzwolił się od sobkostwa, od światowości, od wszelkiego podobieństwa zła. Ale tu są słowa o moim domu. Panie, nie chciałbym odejść z połową obietnicy, skoro dajesz całą. Chciałbym każdego dnia w modlitwach moich wspominać imiona wszystkich moich braci i sióstr, rodziców, dzieci, przyjaciół, krewnych i sług, a nie dać Ci spokoju, zanim nie spełnisz słowa swojego i dom Twój. Dlatego też miejmy te rzeczy na uwadze. Tam był początek głoszenia Ewangelii, a my zbliżamy się do tego czarnego końca, gdy przyjdzie noc, gdy Ewangelia będzie ogłoszona, wtedy przyjdzie co? Koniec. Tak. Zbliżamy się, ten koniec jest blisko. To, co apostołowie zaczęli, dobiega końca. Ewangelia ma być głoszona na świat wszystkim narodom, a wtedy miał przyjść koniec. Żniwo i ten szczególny koniec, o którym Pismo Święte mówi, że tam jak skończył się świat stary za dni Noego, tak i ten świat niedługo się skończy. Gdy Kościół będzie zabrany, wszyscy ci, tym niewodem Ewangelii, te ryby wszystkie, gdy wejdą do tego miejsca bezpiecznego i zostaną na wieki zakwalifikowane imiona, wówczas przyjdzie zniszczenie tego świata, bo przeminie ten czas, dzień zbawienia, czas przyjemny, ten czas jeszcze jest. To powołanie jeszcze trwa, aczkolwiek go już wiele ludzi zamknęło. Sara, jak wiemy, jeszcze żyje. Przyjdzie czas, że symboliczna Sara umrze, a wtedy ta błogosławiona sposobność się skończy. Czyńmy, póki mamy możliwość czynić dobrze. Wierzmy nie tylko w Jezusa i w Boga, ale Jezusowi i Bogu, abyśmy posłuszni będąc, rozwijając się na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa, mogli w przyszłości z Nim dziedziczyć te błogosławieństwa, o którym apostoł Paweł mówi, a jeśli dziećmi, tedy dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli z Nim cierpimy, abyśmy z Nim też mogli być uwielbieni, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Pieśń numer 416.
To proszę bardzo, proszę zwrócić uwagę, że to druga strofka nie jest strofką, bo będzie ją powtarzać. To jest refren. W rzeczywistości jest tylko pierwsza, druga, trzecia i czwarta strofka, a drugą strofkę będziemy powtarzać po każdej strofce. Więc można sobie od razu zaznaczyć, że to jest refren, a nie strofka.
Oh.
jest to otrzymane i obecnie też prosimy zawsze każdą swoją opiekę, a w modlitwie usłyszy nam brat Wiśniewski.
O Boże nasz wszechmogący i Ojcze, gdy zamieszkujesz niebiosa, niech Ci obecnie znów zesimy nasze serca ku Tobie, dziękując za wszystko z rąk Twoich świętych otrzymane, za te błogosławieństwa, które zrozumiewamy i za te, które jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć, a które ustawicznie otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy Tobie nade wszystko za ten dar Jezusa Chrystusa, którego dałeś, w którego imieniu możemy otrzymać zbawienie, przez którego ukazałeś Twoją wielką miłość, żeś tak świat umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dałeś, żeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dziękujemy Tobie również za Twoją wspaniałą księgę, za te wszystkie opisy, za te dzieje apostołów, które dałeś przez Twoich pisarzy, przez których możemy poznawać, jak Ewangelia rozprzestrzeniała się, darząc ludzi wielkim błogosławieństwem, tak jak te kwiaty ludzkie serca otrzymały błogosławieństwo od Ciebie i otrzymują nadal, a przyjdzie czas, gdy ta błogosławieństwo dla ludzkości skończy się, a przyjdzie noc, a po tej nocy znów błogosławieństwo Królestwa Twego dla wszystkich, którzy umarli w Adamie, a będą w Chrystusie Jezusie błogosławieni. Racz łaskę przyjąć dzięki za obietnicę tego wspaniałego Królestwa, za tą wielką sposobność i łaskę, jaką dajesz nam w tym dniu wieku Ewangelii, że mogliśmy tą Ewangelię, radosną nowinę przyjąć do serc naszych, że ona stała się nam wszystkim w naszym życiu. Dziękujemy Tobie za Twoją opatrzność, która towarzyszyła apostołom, towarzyszyła całemu Kościołowi i towarzyszy każdemu z nas, gdy tylko nasze serca oddajemy Tobie. Błogosław nasze dalsze usiłowania, a Ty, który sprawiłeś w cenie, spraw też i skuteczne wykonanie według upodobania swego w naszych sercach i w naszym życiu. Za Twoje wspaniałe obietnice dawno uczynione, niech Tobie będzie cześć, chwała i uwielbienie. Błogosław nas w naszym codziennym życiu. Błogosław starców, którzy są obłożeni dolegliwościami wieku starczego. Błogosław młodzież, która nęcona jest różnymi pokusami tego świata, że mogli serca swoje zachować w nienagalności Tobie i Synowi Twemu. Błogosław dalszy ciąg życia naszego, za wszystkie błogosławieństwa niech Tobie, Synowi Twemu, będzie cześć, chwała i uwielbienie. O to się prosimy, dziękując za wszystko otrzymane w tym drogim, chwalebnym imieniu Jezus Chrystus. Amen. Amen.